Wiadomości w Radiu Maryja. Zapraszamy Grażyna Bagińska
i Wojciech Grzywacz. Sąd Najwyższy uchylił wyrok poznańskiego sądu okręgowego, który uniewinnił Marka M., oskarżanego m.in. o nawoływanie do zabójstwa księdza arcybiskupa Marka Jędraszewskiego. Oznacza to, że sprawa trafi do ponownego rozpoznania przez Sąd Okręgowy w Poznaniu.
Sąd Najwyższy uwzględnił częściowo kasację warszawskiej prokuratury okręgowej w tej sprawie, przyznając, że miały miejsce błędy proceduralne w postępowaniu sądu odwoławczego.
Rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie Szymon Banna w rozmowie z naszą redakcją podkreślił, że wyrok ten jasno pokazuje, że tego typu zachowania, jak nawoływanie do zabójstwa księdza arcybiskupa Jędraszewskiego, są niedopuszczalne.
Sąd Okręgowy w Poznaniu będzie musiał się odnieść do naszej szerokiej argumentacji wskazującej na te rażące uchybienie, na to, że mimo wszystko zachowanie Marka M. godziło w dobre obyczaje i stanowiło w naszej ocenie jak najbardziej przestępstwo. Sąd Okręgowy będzie musiał się zmierzyć z taką argumentacją prokuratury. Miejmy nadzieję, że ten wyrok wskaże również drogę sądom orzekającym w podobnych sprawach, także mimo tego, że tutaj możemy się spierać co do kwalifikacji prawnej tego rodzaju zachowań. Niemniej jednak ten wyrok Sądu Najwyższego pokazuje, że tego rodzaju zachowania są niedopuszczalne i są one jak najbardziej słusznie kwalifikowane przez prokuraturę czy policję prowadzone tego rodzaju postępowania jako czyny niedozwolone, które zasługują na karę.
Przypomnijmy, w sierpniu 2019 roku Marek M. podczas jednej z imprez zorganizowanych przez środowiska LGBTIQ symulował podcięcie gardła dmuchanej lalce, która miała doczepione do głowy zdjęcie księdza arcybiskupa Marka Jędraszewskiego.
Ustalenia śledczych wskazują, że dla spotęgowania efektów pełnionej nienawiścią inscenizacji, wykorzystana miała zostać sztuczna krew. Prokuratura przygotowała akt oskarżenia, w którym zarzuciła Markowi M. nawoływanie do zabójstwa metropolity krakowskiego i nienawiści na tle różnic wyznaniowych.
Premier Mateusz Morawiecki powiedział, że rząd Zjednoczonej Prawicy zawsze będzie stał na straży bezpieczeństwa Polaków i nie pozwoli na zniesławienie munduru.
Szef polskiego rządu na konferencji prasowej po spotkaniu w MSWiA mówił m.in. o filmie Agnieszki Holland Zielona Granica. Premier zaznaczył, że opozycja w ten sposób rozwija czerwony dywan przed nielegalnymi imigrantami.
Mateusz Morawiecki zapewnił, że rząd będzie bronił bezpieczeństwa Polski. Wymienił też trzy najważniejsze zadania związane z ochroną polskich obywateli.
Po pierwsze, powstrzymać falę nielegalnej imigracji z Lampedusy, z południa Europy, z Bliskiego Wschodu, tych, którzy chcą cały czas na granicy z Białorusią, próbują forsować naszą granicę. Drugie zadanie to powstrzymać tych, którzy chcą ten czerwony dywan rozwinąć i wykorzystują propagandową agitkę, czyli zieloną granicę Agnieszki Holland w tym właśnie celu. Powstrzymać ten ich plan. Ale jest też trzecie, najważniejsze zadanie. To powstrzymać tych wszystkich, którzy plugawią polski mundur.
Z kolei szef MSWiA Mariusz Kamiński podkreślił, że wszystkich cieszy znakomita współpraca na ważnym, zagrożonym odcinku granicy między formacjami podległymi ministrowi spraw wewnętrznych i administracji, a Wojskiem Polskim.
Jesteście tam jak jedna pięść. Nie mam też najmniejszej wątpliwości po rozmowach z żołnierzami, z funkcjonariuszami Straży Granicznej Policji, tych, którzy tam są na co dzień na pierwszej linii. To są funkcjonariusze, to są żołnierze, którzy dotrzymają roty złożonej przysięgi, jeśli będzie taka konieczność. Jeśli będzie taka konieczność z narażeniem własnego zdrowia i życia, będą bronić bezpieczeństwa państwa polskiego i wszystkich jego obywateli, niezależnie od ich poglądów politycznych.
Minister Mariusz Kamiński podziękował też funkcjonariuszom i żołnierzom za ich codzienną służbę na granicy.
Minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak odwiedził wojskowe zakłady elektroniczne w podwarszawskiej Zielonce.
Przekazał, że już niebawem rozpocznie się tam produkcja rakiet do systemu Patriot. Więcej na ten temat w relacji Anny Włusek.
Minister Mariusz Błaszczak na konferencji prasowej wskazał, że wojskowe zakłady elektroniczne produkują bardzo zaawansowane technologicznie elementy uzbrojenia pozyskiwanego na wyposażenie Wojska Polskiego. To bardzo dobra wiadomość dla bezpieczeństwa Polski, podkreślił szef MON-u. Zwrócił uwagę na produkcję elementów do rakiet służących do obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej w systemie Patriot. Przypomniał, że pozyskaliśmy te rakiety i w Zielonce jest wszystko przygotowane, by kolejne rakiety były współprodukowane.
To jest nasz wielki sukces, dlatego że tylko w Stanach Zjednoczonych i tu w Zielonce będzie miała miejsce produkcja właśnie tych zespołów. Kolejnym osiągnięciem jest laboratorium, które służy badaniom i rozwojowi rakiet, zarówno jeśli chodzi o rakiety firmy Kongsberg, czyli te rakiety, które służą nam do ochrony polskiego wybrzeża w morskich jednostkach rakietowych, jak i rakiety, które są wykorzystywane w różnych systemach amerykańskich. To jest nasze wspólne wielkie osiągnięcie i tego też serdecznie gratuluję.
Minister obrony przypomniał też, że w zakładach w Zielonce powstaje również system obserwacji dookólnej terenu zaprojektowany do nowego bojowego pływającego wozu piechoty Borsuk. Wyraził przekonanie, że będzie to kolejny flagowy produkt polskiej grupy zbrojeniowej. Szef MON-u podczas wizyty w Zielonce gratulował wojskowym zakładom elektronicznym dynamicznego rozwoju i zapewniał o dobrych perspektywach na kolejne lata.
Spółka Orlen Południe podpisała umowę na budowę tłoczni oleju rzepakowego w Kętrzynie w województwie warmińsko-mazurskim.
Koncern będzie wytwarzał w tym zakładzie 200 tysięcy ton oleju do produkcji niskoemisyjnych biopaliw. Instalacja będzie przerabiać w ciągu roku 500 tysięcy ton rzepaku.
Prezes Orlenu Daniel Obajtek powiedział, że tłocznia będzie obejmować swoim zasięgiem trzy województwa: kujawsko-pomorskie, podlaskie i warmińsko-mazurskie.
Jest to największa inwestycja w Polsce, jeżeli chodzi o tłocznie, ale i nie ostatnia, proszę Państwa. Tam będziemy inwestować, gdzie będą zagłębia rzepaku. Te województwa stają się swoistym zagłębiem rzepaku.
Minister rolnictwa Robert Telus powiedział, że jest to wielki dzień dla polskiej gospodarki, ale przede wszystkim polskiego rolnictwa.
My mówimy, że kapitał ma narodowość. My mówimy, że bezpieczeństwo żywnościowe, bezpieczeństwo energetyczne, bezpieczeństwo militarne, bezpieczeństwo Polaków jest bardzo ważne. I ta inwestycja, panie prezesie, bardzo za nią dziękuję, wpisuje się właśnie w tą naszą narrację, w narrację myślenia o Polsce. I to tylko mogą robić ludzie, którzy w sercu mają Polskę.
Budowa tłoczni rozpocznie się w pierwszej połowie przyszłego roku i ma się zakończyć do połowy 2026 roku. Koszt budowy tłoczni w Kętrzynie to około 850 milionów złotych.
Produkowany olej ma być wykorzystywany w instalacjach w grupie Orlen. Głównym odbiorcą będzie Orlen Południe, który wytwarza biodiesel w swoim zakładzie w Trzebini.
Strategia koncernu do 2030 roku przewiduje, że do końca dekady produkcja biopaliw w grupie wzrośnie 10-krotnie, nawet do 3 milionów ton rocznie.
Wiceminister aktywów państwowych Marek Wesoły poinformował, że dokumentacja dla potrzeb przetargu na projekt stalowni w Rudzie Śląskiej powinna być gotowa na przełomie bieżącego i przyszłego roku.
Plan budowy zakładu ogłosiła kilka miesięcy temu grupa Węglokoks. Rocznie fabryka ma produkować 1 000 000 ton stali, a szacowany koszt jej budowy wyniesie około 5 miliardów złotych.
Węglokoks przewiduje, że połowa produkcji będzie przeznaczana na potrzeby wewnętrzne huty, a pozostała część trafi na rynek. Obok stalowni ma powstać też walcownia.
Wiceszef MAP-u Marek Wesoły zaznaczył, że inwestycja ma być impulsem dla polskiego rynku.
W Rudzie Śląskiej zawsze była huta. Mamy tu jeszcze kilka zakładów pohutniczych, więc integrujemy te zakłady i pomysł powstał taki, żeby spróbować odtworzyć tą hutę, tylko już w oparciu o nowoczesne zasady. Dać też impuls ogólnie rynkowi polskiemu, że będziemy jako rząd walczyć o to hutnictwo i że chcemy, żeby przemysł ciężki był na kontynencie europejskim, bo transformacja w rzeczywistości to przede wszystkim stal również i dobrze by było, żebyśmy tą transformację, to co nas czeka w przyszłości, robili w oparciu o swój produkt, a nie o produkt importowany.
Węglokoks szacuje, że przychody przyszłego zakładu ze sprzedaży mogą sięgnąć 4,5 miliarda złotych rocznie ze średnią marżą wysokości 8%.
Według wcześniejszych zapowiedzi stalownia w Rudzie Śląskiej ma powstać do 2027 roku.
W Parlamencie Europejskim odbyło się posiedzenie delegacji Unia Europejska-Rosja. Spotkanie poświęcone było m.in. kwestii bezpieczeństwa Ukrainy, ale także sprawie wyborów lokalnych przed wyborami prezydenckimi zaplanowanymi na marzec 2024. Więcej Dawid Nachajowski.
Wywołana przez Rosję wojna na Ukrainie to nie tylko śmierć i rakiety. Sprawa zintegrowania nielegalnie okupowanych terytoriów z Federacją Rosyjską prowadzona przez Kreml na swój sposób odbija się szerokim echem w Parlamencie Europejskim. Fakt, że kolejne wybory prezydenckie w Rosji odbędą się w marcu 2024 roku, ściera się z podejściem do problemu kontroli Putina nad krajem, ale także z niepokojem o kwestie funkcjonowania systemu wyborczego w Moskwie. Prawa rosyjskiego społeczeństwa europejskiego to jedno, a szansa na jakąkolwiek zmianę sytuacji na Ukrainie to drugie. A co za tym idzie? Troska o europejski porządek bezpieczeństwa. Na spotkaniu parlamentarnej delegacji Unia-Rosja wybrzmiało przesłanie, że europejscy politycy muszą zwracać szczególną uwagę na przygotowania do kampanii prezydenckiej przed marcem 2024 roku oraz na rozwój sytuacji w Rosji i na Ukrainie. Rozmowy poprowadził przewodniczący delegacji Unia-Rosja w Parlamencie Europejskim, europoseł Ryszard Czarnecki.
Putin testował poprzez wybory lokalne to, co dla niego i dla Rosji jest najważniejsze, czyli wybory prezydenckie w marcu przyszłego roku, które mają uwiarygodnić Putina wobec i społeczeństwa rosyjskiego, ale przede wszystkim wobec świata zachodniego. Stąd też na przykład dopuszczono możliwość głosowania elektronicznego, nawet do tego się zachęca, z prostego powodu. To daje możliwość odszyfrowania, kto jak głosował, a więc większej kontroli nad rosyjskimi wyborcami, a także łatwiejszą możliwość skorygowania wyników w górę, gdyby realne poparcie dla Putina było mniejsze niż Kreml oczekuje.
Mówi europoseł Ryszard Czarnecki. Przypomnieć należy, że członkowie delegacji Unia-Rosja konsekwentnie nie jeżdżą do Moskwy, biorąc pod uwagę nie tylko wojnę na Ukrainie, ale także, jak podkreślają, sprawę fałszowania wyborów w Rosji. Dla Radia Maryja, Dawid Nachajowski, Bruksela.
To były wiadomości w Radiu Maryja.